Ten odcinek podcastu będzie wyjątkowy, inny. To będzie opowieść o wojennych przeżyciach, o sile walki, o nadziei, ale także o tym momencie, kiedy spotykają się pokolenia, pracują razem i powstaje książka. Wiem, jak wygląda piekło. To książka, jaka ukazała się na rynku nakładem wydawnictwa Pruszyński Spółka, a jest to zapis rozmowy Wiktora Krajewskiego z panią Aliną Dąbrowską. I takich dzisiaj gości niesamowitych mam przyjemność powitać w tym odcinku podcastu. Dobry wieczór, pani Alino.
Dobry wieczór.
I witam serdecznie Wiktora.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pierwsze pytanie. Jak to się w ogóle stało, drodzy państwo, że... Nie to, że siedzimy tu razem przy stole, bo to wiem, jak się stało, tylko jak to się stało, że państwo się spotkaliście i pojawił się pomysł napisania takiej książki. Czyli inaczej, kto do kogo zadzwonił pierwszy?
Zadzwonił najpierw pan Wiktor i przedstawił się i umówiliśmy się na rozmowę. Tak było.
Tak, dokładnie tak było. No jest to może takie dość błaha historia, ponieważ mój wydawca, Michał Nalewski, podesłał mi jeden z wywiadów pani Aliny, który udzielała na jeden z portali i w którym opowiadała o swoim życiu, o swojej historii. I on stwierdził, że to jest osoba, na którą warto zwrócić uwagę i żebym dowiedział się, czy byłaby skora do tego, żeby powstała o niej książka. No i rzeczywiście, ja do pani Aliny zadzwoniłam i byłem święcie przekonany, że na pewno już ktoś, można, że się tak brzydko wyrażę, zaadoptował temat i pracują już dawno nad książką. A to się okazało, że zupełnie nie. I pani Alina umówiła się ze mną na spotkanie. Spotkaliśmy się i w sumie ja już na tym pierwszym spotkaniu, można było powiedzieć, że zdecydowaliśmy, że ta książka powstanie, ponieważ pani Alina trochę miała pomysł, ja trochę też miałem pomysł na tę pozycję i akurat ja mam takie wrażenie, że pani Alina akurat zdobyła moje serce od pierwszego spotkania i miałem dużą, dużą przyjemność odwiedzać ją na warszawskiej Sadybie i spędzać z nią czas pracując nad tą książką.
Czy to prawda?
No, ja muszę jeszcze dodać, że sam pomysł napisania książki wydał mi się bardzo ciekawy i bardzo ważny i dlatego przede wszystkim spotkałam się, bo nie wiedziałam jeszcze, po prostu nie wierzyłam, że moje życie tamtejsze będzie miało aż taką wagę, że powstanie książka. Dlatego ja się przede wszystkim spotkałam, bo żeby się zorientować, ale muszę powiedzieć, że ja nie bardzo wierzyłam, że może dla mnie te przeżycia moje to już były taką codziennością, już przestały być takim czymś nadzwyczajnym, że nie wierzyłam. Tymczasem to, co z tego zrobił pan Wiktor, to było dla mnie nadzwyczajne.
No i wróćmy jeszcze trochę wspomnieniami do tego momentu. Pierwsze spotkanie, Wiktor tutaj zaczarowany postacią pani Aliny. A czy pani Alina nie miała żadnych obaw, że tak młody chłopak ma się zmierzyć z takim tematem?
Może miałam, ale już słyszałam, że ja nie jestem pierwsza w szeregu, że już były książki, że nawet podkreślano, że jedna z nich dostała wyróżnienie. I wie pani, ja do tych spraw podchodzę i tak jakoś dość szeroko. Jestem zadowolona, że w ogóle się o tym mówi. A przecież ludzie robią czy jakieś błędy, czy coś, ale sam fakt, że te rzeczy znajdą się w druku, to był, jak już podkreślałam, dla mnie nadzwyczajny.
No to musimy teraz dopytać Wiktora, żeby nam się trochę pochwalił, ponieważ tematyka dla ciebie nie jest całkowicie nowa, już z taką tematyką się zetknąłeś, już pracowałeś nad nią, tym bardziej się tego zadania podjąłeś, no to pochwal się trochę swoim dorobkiem.
To znaczy ja mam na swoim koncie, chciałbym powiedzieć, dwie książki, teraz trzy, tylko że te pierwsze dwie, Pocztówki z Powstania i Łączniczki, Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, są taką kompilacją różnych spotkań, różnych rozmów z osobami czy z potomkami osób, które przeżyły wojnę. I ja, szczerze mówiąc, Kiedy otrzymałam tę propozycję właśnie od wydawnictwa i tu ustaliliśmy, że będziemy nad historią życia pani Aliny pracować, to ja się trochę obawiałam, czy ja zdołam i podołam jakby poświęcić całą książkę jednej bohaterce. No ale okazało się, że życie pani Aliny to jest, no moim zdaniem, gotowy scenariusz na film pełen zwrotów akcji, a przy tym no mnie bardzo zafrapowała filozofia życiowa pani Aliny, bo ja rzeczywiście, ja miałam tak przez pierwsze tygodnie, że przychodziłem, rozmawiałam i bardzo nie dowierzałam. W sumie nie dowierzałam do końca naszych spotkań, trochę nie dowierzam do dzisiaj, że można na każdy dramat, który się w życiu zdarza, znaleźć jakieś wyjaśnienie. I ja powiedziałam mojemu wydawcy, ja mówię, kurczę, to będzie dla mnie bardzo trudne i to będzie dla mnie bardzo ciężkie, bo ja po pierwsze panią Alinę bardzo lubię, ale po drugie to ja zupełnie nie rozumiem jej filozofii życiowej. I on powiedział, no to napisz o tym, że nie rozumiesz tej filozofii życiowej. No i rzeczywiście, no tak, są tam fragmenty w tej książce, gdzie ja piszę od siebie, że no dla mnie pani Alina jest zagadką, no jest wielką zagadką pod względem swojego optymizmu i ja bym powiedział trochę, że ta książka to jest taki poradnik pozytywnego myślenia. Przynajmniej ja to tak odbieram. Ja, mimo że spędziliśmy ze sobą dużo czasu, to ja jeszcze cały czas chyba muszę się tego pozytywnego myślenia nauczyć.
To pani Alino, cóż to za filozofia?
Ja pozytywne myślenie, to właściwie teraz, przy tej książce, ja zaczęłam nad tym myśleć. Ja doszłam do wniosku o tym, mam dwa wyjaśnienia tego pozytywnego myślenia, że wiem, że zawsze po jakimś takim, że trzeba na jakieś dobre wydarzenie zarobić, czy zasłużyć jakimś wydarzeniem, jakimiś cierpieniami, jakimś, to jest i związane z religią, takie to spojrzenie. A druga rzecz to jest taka, no rzeczywiście, to jeżeli ja pozytywnie myślę, mimo tych wszystkich cierpień, to jest tak jakby moja podziemna robota przeciwko tym wszystkim, którzy mnie wsadzili do więzienia, miałam różne cierpienia po to, żebym ja zginęła. A ja dzięki temu, że ja nastawiona byłam, nie tylko nastawiona, ale moje działania były takie właśnie nastawione na to, żeby przeżyć, to ja to po prostu przeżyłam. Także moje, to też nie jest tak, że to tylko wynika z mojego jakiegoś, to jest po prostu filozofia, pewnego rodzaju filozofia działania.
Ja tak sobie myślę, że pani przeżyła 5 obozów koncentracyjnych, 2 marsze śmierci, jest dziś pani jednym z niewielu świadków historii. Ja nie wiem, nawet nie chciałabym sobie wyobrażać, czy ja w takiej sytuacji byłabym w stanie po prostu taką filozofię sobie w głowie wytworzyć. Oczywiście wolałabym nigdy nie testować. Natomiast Wiktor, ty po pracy z panią Aliną byłbyś w stanie w ogóle zbliżyć się do tej filozofii, no, której nadal nie rozumiemy.
Wiesz co, ja się nad tym cały czas zastanawiam i cały czas się głowię nad tym i tutaj nie znajduję dobrej odpowiedzi, jeśli o to chodzi. Mnie, jeżeli chodzi o panią Alinę, to bardzo się podoba to, co ona powiedziała, że w momencie, kiedy dzieje się coś złego, czy znajdujesz się w bardzo dramatycznym miejscu, to zawsze musisz znaleźć swój taki mikroświat, w którym no, będzie jaśniej, będzie przyjemniej, będzie milej. I ja się tak cały czas zastanawiam odnośnie tego, jakie teraz dramaty życiowe mają młodzi ludzie. I jakby porównując do tego, co ma na swoim koncie pani Alina, to nie są żadne dramaty. To można powiedzieć, że to są nawet przyjemności mieć tego typu zmartwienia czy problemy. Ja sobie na przykład nie wyobrażam kompletnie, żeby znaleźć się w takiej sytuacji jak pani Alina, a na pewno nie nie realizować tam swoich marzeń, jak czytanie książek, nauka języków obcych, rozmowy z ludźmi, poznawanie ludzi, czy dowiadywanie się rzeczy no, na temat kultury, świata, historii i wszystkiego, co nas otacza. Ja myślę, że ja bym zupełnie inaczej czas spędził, jeżeli znalazłbym się no, w takim piekle, w jakim znalazła się pani Alina. Ja panią Alinę też podziwiam za jedną rzecz, ponieważ w momencie, kiedy ona trafiła do swojego domu rodzinnego w Pabianicach, ona bardzo szybko zdała maturę, zapisała się na studia, znalazła pracę i zaczęła żyć normalnie i realizując jakby pewnego rodzaju założony plan. I no bardzo dla wielu ludzi ten wojenne doświadczenia są życiową traumą, dramatem. A ja mam takie wrażenie, że dla pani Aliny nie, że są sytuacje w jej życiu, które były dla niej dramatem. One się wydarzyły w trakcie, kiedy była czy w więzieniu, czy obozu, a one byłyby dramatem nawet, gdyby znajdowała się wówczas na wolności wśród bliskich ludzi. Ja sobie pozwolę taką teorię wysnuć, a że ten obóz był tylko anturażem do tego.
No ale też tak do końca nie uporała się pani z tym, bo przez bardzo długi czas pani w ogóle do tamtych wspomnień nie chciała wracać.
Do wspomnień wracałam w inny sposób, ale ja jeszcze muszę tutaj coś powiedzieć do tych dodatek do tego, że ktoś mi w jakimś wywiadzie mówił, że pani była szczęśliwa, pani życie było szczęśliwe. Ja powiedziałam nie, moje życie było interesujące. I to jest właśnie to, czego ja w życiu oczekuję, że coś będzie interesujące, czy w dobrym, czy w złym znaczeniu, w tym znaczeniu. Przeżyć taki obóz, przejść te wszystkie obozy, to się rzadko komu zdarza, tak dużo naraz. I ja to w ten sposób traktuję, że to była moja możliwość. Dla mnie jedną rzeczą było, rzeczą, której bardzo, bardzo strzegłam się, żeby ktoś przeze mnie poszedł do więzienia, żeby ktoś przeze mnie cierpiał. I na to ja przede wszystkim zwracałam uwagę w tych wszystkich swoich, nie to, że doświadczeniach, ale przede wszystkim w tych spotkaniach ze sesmanami, z tym wszystkim, żeby po prostu nikt przeze mnie nie musiał pójść do więzienia.
W momencie, kiedy ukazała się książka do pani dotarła, to porozmawiamy trochę, jakie to było uczucie, jak pani właśnie ten egzemplarz trzymała w rękach.
Byłam, jak mówię, dla mnie to było bardzo duże wydarzenie i jestem wdzięczna panu Wiktorowi i wydawnictwu, że dostrzegło mnie i zrobiło taki właśnie wysiłek, żeby to wszystko nagrać. To było dla mnie, ja po prostu tę książkę trzymałam, ja w dalszym ciągu trzymam, ale u mnie to jest, ja nie muszę na nią patrzeć, żeby o niej myśleć.
Mhm. Jak do ciebie dotarła?
Myślę, że dla mnie to było ciekawe właśnie, jak pani Alina zareaguje na to i ja miałem takie wrażenie trochę niedowierzania na twarzy pani Aliny, że to już się stało i to zostało wydrukowane i strony są zapisane, oprawione w okładkę. Ja myślę, że to jest książka, którą ja darzę z tych trzech na przykład, które ja zrobiłem, największą sympatią. Po pierwsze dlatego, że ja chyba najbardziej polubiłem tę moją bohaterkę ze wszystkich osób, które do tej pory spotkałem, pracując przy tamtych dwóch poprzednich książkach. No i też mogę powiedzieć, że ona była dla mnie ważna, bo ona no, wymagała ode mnie na pewno zaangażowania czasowego, na pewno dużego zaangażowania emocjonalnego, a poza tym no, ja spotkałem naprawdę wyjątkową osobę, od której mógłbym się wielu rzeczy, jeżeli chodzi o życie uczyć, tak mnie się wydaje.
Ja muszę powiedzieć, jeszcze raz będę powtarzać to samo, szkoda, że nie mam tak, że ja byłam bardzo zadowolona, mimo wewnętrznego jakiegoś niewątpliwości, ale jakiejś małej rezerwy, która mi pozwoliła, no tak, rzeczywiście wytłumaczyć sobie. I to jest właśnie to, że ja na wszystko mam, ale bardzo małą rezerwę, która na wszelki wypadek mogłaby być. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Ja chciałam, że tu wiem, jak wygląda piekło. Ja jestem skłonna i nawet nie wiedziałam do takich właśnie bardzo mocnych wzruszeń. To nie jest takiego przerażenia, jakiego dowodem jest ta książka. Że tak właśnie wygląda piekło, że to jest wszystko, co możemy i tak wygląda nasza przyszłość. Jeżeli coś źle zrobimy, czy jeżeli będziemy nie postępować dobrze. Oczywiście to są wszystko rzeczy, które są związane w dużej mierze z religią, bo sama nazwa piekło, czy coś takiego, ale to są rzeczy, które jednak istnieją. I dlatego ja po prostu nie podchodziłam, nie myślałam o tym, co będzie, tylko starałam się opisać dokładnie moje wrażenia. To, co moje uczucia, nawet nie przypuszczałam, jak mówię, że to będzie miało aż taki piękny tutaj charakter i że to wszystko było to, co ja naprawdę czułam.
Pani materiały zaczęła zbierać już troszeczkę wcześniej, ponieważ do tej książki dostarczała Pani mnóstwo dokumentów, fotografii, różnych opisów.
To nie tylko to, ale ja muszę powiedzieć, że ja od jak byłam już w drugiej klasie, kończyłam liceum i przechodziłam w inny etap, to ja zaczęłam pisać to, co się dzieje. I ja opisałam tam sprawę, później pisałam również, nie mówiąc już o tym, że pisałam również, odtworzyłam dzieje mojej rodziny, rodziny ojca, rodziny matki. Potem tak samo moich córek, to wszystko ja napisałam, wnuczki też znalazły miejsce, jakieś zdjęcia, jakieś. Ja nie jestem zwolenniczką fotografii, fotografie mi nie bardzo wychodzą. Ja kiedyś robiłam wieżę Eiffla, to nie umiałam inaczej, tylko w dwóch, najpierw górę, a potem dół, żeby to razem można złożyć. I to jest dla mnie taki, właśnie pamiętam, że ta wieża to była zrobiona w dwóch częściach, bo
nie mieściła się
i to przekraczało moje umiejętności. Ale do pisania, do pióra to jakoś mam większy. Wiem, że te rzeczy jak napiszę, to jest to, co ja chciałam powiedzieć.
Czy jak Państwo spotkaliście się pierwszy raz, to mieliście już pomysł na tą książkę, jakby ona miała być zorganizowana, jakby miała wyglądać, Wiktor?
To znaczy taki pomysł odnośnie tego, ile spotkań będziemy mieli, co będziemy robić, co będzie w harmonogramie tych spotkań, to one były jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o jakby tak sam szkic książki, to on trochę powstawał w momencie, kiedy się spotykaliśmy tutaj. Ja się oczywiście zastanawiałem nad tym, od którego momentu historii pani Aliny warto byłoby przybliżyć czytelnikom. No ale pani Alina mi tę sprawę bardzo ułatwiła, ponieważ ja otrzymałem dwie, no mogę powiedzieć, książki, w której pani Alina opisuje swoje rodziny właśnie ze strony mamy i ze strony taty. Tam są głównie zawarte informacje i fakty z życia tych dwóch rodzin. No i tutaj w trakcie, kiedy rozmawialiśmy, okazało się, że zarówno tata pani Aliny, jak i mama, to są równie fascynujące osoby mające na swoim koncie no ciekawe historie, również zarówno mama, jak i tata działalność konspiracyjną, i tak stwierdziłem, że warto by było nie tylko i wyłącznie skupiać się na pani Alinie, ale też przybliżyć postać jej brata Zenka czy siostry Hesi, które również no, Myślę, że każdego z nich historia mogłaby stanowić odrębną książkę. I w trakcie kiedy się spotykaliśmy, gdzieś ten szkic stawał się coraz mocniejszy, no i wyszła książka.
Książka bardzo dobrze przyjęta na rynku. Pani Alino, docierają do Pani na pewno pozytywne recenzje, dużo takich pozytywnych opinii na temat książki. Czy Pani się spodziewała, że ona zostanie tak dobrze przyjęta?
Zupełnie nie spodziewałam się, bo to są właśnie, ale jeszcze muszę coś powiedzieć, że moje zainteresowanie literaturą to było też przejawiło się w tym, że ja przez tyle obozów, przez tyle kilometrów nosiłam ze sobą wszystkie swoje listy, które dostałam. I może tam są nie wszystkie, ale one są trochę podniszczone, bo to były, one spały ze mną. Ja nigdzie nie nosiłam jej w jakimś tobołku czy w czymś, tylko przy sobie, żeby nie robiło wrażenia, żeby mnie nie spytano, co ja takiego noszę tak wzbronionego, bo przecież w tym czasie to albo mogłam się narazić, że ktoś mi to ukradnie, bo tam będzie chleb, albo ktoś powie, że ja coś nie mam
zakazanego.
Tak, zakazanego. Dlatego ja to nosiłam po prostu przy sobie. Mhm. Na sobie mogę powiedzieć, nawet nie przy sobie, ale na sobie. Mhm.
Ale pani też była poddawana pseudomedycznym eksperymentom doktora Mengele. Czy pani w ogóle wtedy miała świadomość, kto to jest?
Nie, wtedy nie miałam zupełnie świadomości. Ja widziałam eksperymenty o tyle, że tam widziałam dziewczyny, której nogi, była taka jedna, której nogę kawałek obcięto, czy inne przybiegały, ale ja właściwie to już było po tym, jak ja to wszystko miałam. To już było po tym, bo to w Ravensbrück widziałam, a w Oświęcimiu się na te tematy nie mówią. Tam było tyle różnych, zwłaszcza to palenie żywcem tych cyganów, tych dzieci, to wszystko. Także to było zupełnie... I to był jeden obóz śmierci. Śmierci, którą zadawano w różny sposób. Nie było strzelaniny, tego nie było, bo to była po prostu, oni zadawali śmierć grupowo. I widziałam te palące się ciała, widziałam te nosze idące, także to nie robiło, takie jakieś ćwiczenia, jakieś ten, to nie robiły wrażenia takiego.
Ja jeszcze chciałam dopytać o taki moment, bo na pewno takie momenty były, takiego załamania, bo mimo pani pozytywnej filozofii życia, no wiadomo, musiała pani taki kryzys mieć.
Tak, ale ja muszę też tu powiedzieć, że u mnie to było to, że po prostu to, co ja przed tym powiedziałam, że to przede wszystkim byłam zainteresowana. Jak się, ale to był początek dopiero, a później jak się zrobiło troszeczkę zimniej to wszystko, to już wtedy przestało być takie interesujące i było bardzo dotkliwe. I wtedy ja tam nawet mówię, że poszłam raz na te druty. Śmierć na drutach była bardzo prosta. Wystarczyło skoczyć przez ten rów i człowiek się rozpłaszczał na tych, ja nie wiem, czy to było, jaki to sposób śmierci, jakie to uczucia są. W każdym razie ten jeden skok był skuteczny.
Mimo tego wszystkiego, pani Alina jest w świetnej formie. Ja tak, Wiktor, z wami rozmawiam i po prostu ja nie wierzę, że pani Alina ma tyle lat, ma tak fantastyczną pamięć i w ogóle sam sposób, w jaki pani buduje zdania, no ja jestem naprawdę mocno zszokowana. Miałeś, no powiem, ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o, wiesz, o poziom przekazywanych treści i materiałów.
Tak, to masz rację. Zresztą to było też bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ kiedy było spotkanie promocyjne związane z książką, to wiele osób później pytało się mnie, ile pani Alina ma lat. I kiedy mówiłem, że ma 96 lat, to nikt nie chciał uwierzyć w to, że można się tak dobrze trzymać. Zresztą pani Alina jakiś czas temu w telewizji wypowiadała się właśnie na temat tego, jaka właśnie jest recepta na długowieczność. I rzeczywiście myślę, że śmiało pani Alina może przekazywać to, w jaki sposób w takiej super kondycji i w jaki sposób nie zgubić jeszcze ciekawości świata, ponieważ myślę, że wiele osób, które są naprawdę bardzo młode, tę ciekawość tracą bardzo wcześnie, a pani Alina, mam wrażenie, że cały czas jest bardzo, bardzo ciekawa świata, mimo że zwiedziła go, no można powiedzieć, wzdłuż i wszerz. I to jest wyjątkowe też, co tyczy się pani Dąbrowskiej.
A ja jeszcze dodam, że dopiero co pani wróciła z Niemiec, bo tutaj w oczekiwaniu na wywiad miałam możliwość zapoznania się z gazetami. Tutaj pani córka dostarczyła mi wszystkich zdjęć i wytłumaczyła mi. I dopiero co, po 5 dniach wróciła pani do Polski.
Tak, byłam, tym razem byłam w Weimarze, ale to nie chodziło tylko o Weimar, bo chodziło o obóz, który miał... Jak on się nazywa? Buchenwald. Buchenwald, tak właśnie. Tak wygląda właśnie ta świetna pamięć.
Ale my wszyscy pamiętamy.
W Buchenwaldzie byłam. Buchenwald był jednym z obozów, który jeden na końcu. I tam chodzi o to, że ja już zorientowałam się, że w Buchenwaldzie honoruje się tych właśnie ludzi, którzy tam byli, że nie jest tak jak w innych obozach, że jest jakaś tylko płyta, tak jak w Malchow, że to, muszę stwierdzić po tym obecnym wyjeździe, że Buchenwald bardzo rozbudowuje pamięć o więźniach. I to jest, tworzone są specjalne organizacje i znajduje się pieniądze, żeby tych ludzi jakoś tam ugościć. Także nie mówiąc już o tym, muszę pochwalić się, że ja w tym czasie, w ciągu tych kilku dni, to ja rozmawiałam 5 językami. Dlatego, że byli i ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, i byli z Rosji, i byli z Bułgarii, i byli z różnych miejsc. Tak, także to było dobrze. I stale też mówiono o tych, ile tam osób zginęło, jakie tam były, bardzo to wszystko było dla mnie interesujące, bo to ja tam też byłam wymieniona, ponieważ ja nawet nie bardzo chciałam, żeby mnie tam wymieniali po nazwisku, bo uważałam, że jest tylu mężczyzn, że jak zacznie się wszystkich wymieniać, a mnie jedno. Ale proszono, żebym pozwoliła, dlatego że mało jest kobiet, które tam były. I tu jest taka jedna, która przyjechała, może się pokazać. I byłam tyle lat, przechodziłam te wszystkie trudności i dlatego ja się zgodziłam, żeby mnie wymieniono. Nie mówiąc już o tym, że w gazetach też zrobiono i bardzo jest czczona pamięć tych więźniów.
Ja tutaj dodam, miałam nie przedstawiać, ale no muszę, jest z nami córka. Tak, no już teraz już powiedziałam to, jest z nami córka pani Aliny i pani tu jeszcze jakąś karteczkę.
No właśnie tutaj jest napisane o tym, jak pan Maciak właśnie w Buchenwaldzie na placu apelowym wyczytał: z wielką radością witam przybyłych na dzisiejszą uczestność 74. rocznicy wyzwolenia obozu, żyjących byłych więźniów, koleżanki i kolegów z całej Europy, zwłaszcza Alinę Dąbrowską, ocaloną z buchenwaldzkiego podobozu Hasak, Leipzig oraz z marszu śmierci z Auschwitz do Ravensbrück. Witam także przedstawicieli rządu federalnego i korpusu dyplomatycznego.
No właśnie, ja prosiłam, bo wydawało mi się, że to miejsce korpusu dyplomatycznego i przedtem ta Dąbrowska, to wydawało mi się, że jakoś niewłaściwe. Ale oni właśnie powiedzieli mi, żebym się zgodziła, dlatego że jestem jedną z bardzo nielicznych kobiet, która bierze udział i może mogą rzeczywiście pokazać, tak, ona przeżyła, jest tutaj. Mhm.
Jeszcze pytanie do pani, jak książka się ukazała, jakie pani były odczucia?
Znaczy, ja przede wszystkim zaczęłam ją czytać i bardzo mi się spodobała, a najbardziej mi się spodobało, że to nie jest taki zwykły wywiad, tylko to jest taki troszeczkę inna książka niż normalnie, bo ja uwielbiam książki, w ogóle kupuję sobie na okrągło jakieś książki, wywiady z różnymi osobami, czy to pisarz, czy to aktor. I to mi się właśnie podobało, że też jest tak to po prostu pana Wiktora jest takie wrażenie osobiste, jak mama odbiera, jak się zastanawia, czy może zadać pytanie, czy nie może, jak jest zdenerwowany, czy może pytanie, to od razu idzie na papieroska, żeby się tak od razu zastanowić, czy to pytanie nie spowoduje, że mama nie będzie chciała dalej udzielać wywiadu, więc tu mi się właśnie to podoba, że to jest takie poprzetane, jest i narracja, i wrażenia samego autora na temat tego wywiadu, więc uważam, że ja się nie dziwię, że ta książka cieszy się dużym powodzeniem, bo ostatnio jak byłam w księgarni, to już nie było.
Dużo tych papierosków było?
No było dość sporo niestety. Po pierwsze to nauka, po drugie rzeczywiście no, rozmowa z panią Aliną no, wymagała od tego, że musiałem dużo rzeczy przemyśleć. Ja się na początku bardzo obawiałem tego, że tutaj powrót do tych traumatycznych czasów spowodują, że pani Alina będzie płakać, a ja... To nie chodzi o to, że nie mam w sobie empatii, ale trochę nie wiem, jak się zachować w momencie, kiedy ktoś płacze. Na szczęście, na moje szczęście, nie było takiej sytuacji, kiedy pani Alinie poleciałyby łzy. Widziałem, w których momentach rzeczywiście jest to dla niej trudne. Ja wtedy trochę rzeczywiście musiałem spauzować, bo nie chciałem też sprawiać, czy być jakoś wyjątkowo wścibski, jeżeli chodzi o niektóre sytuacje. Też się bałem trochę, ponieważ ja pierwszy raz byłem w Oświęcimiu i to właśnie z panią Aliną pojechaliśmy tam razem, że to również będzie no taka bardzo, bardzo duża przeprawa emocjonalna. No okazało się, że też obyło się bez jakichś większych dramatów, w ogóle obyło się bez dramatów i pani Alina nawet sama powiedziała, że muszę być bardzo zawiedziony tą wizytą z nią w tym obozie. Ja się śmieję, dlatego że pani Alina się uśmiecha w tym momencie, że właśnie powiedziała, że się nie rzucała na ziemię i nie płakała. Ja mówię, no rzeczywiście, no nie było nic takiego, ale ja jak najbardziej, no dla mnie było to zaszczytem, że mogłem po pierwsze zobaczyć takie miejsce, a po drugie, no być tam razem z panią Dąbrowską i no tak, ale tych papierosów rzeczywiście było sporo.
Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście mój stosunek do obozu jest w tej chwili po prostu, to jest bardzo ważny, ale element mojego życia. Ale pierwszy raz, kiedy pojechałam po wojnie, po 20 latach do obozu, to ja przeżyłam to bardzo mocno. Byłam jak skamieniała. I potem już nie jeździłam, nie próbowałam. Dopiero po 50 latach świadomie pojechałam do obozu, nawet żeby towarzyszyć jednej Niemce, bo to był wyjazd nie tylko dla mnie, ale żeby pokazać jej właśnie jej reakcja, tej Niemki i to wszystko, co się mówiło na ten temat, to było dla mnie bardzo dużym wstrząsem, ale pozytywnym wstrząsem, że nie tylko moje cierpienia, że jest wiele osób, które tak samo cierpiały i to mi pozwoliło na jeżdżenie co roku do obozu.
No dobrze, drodzy Państwo, to na zakończenie tego odcinka podcastu, ponieważ jest to podcast literacki, rozmawiamy o książce. Ja bardzo często pytam moich gości, co Państwo czytacie i co polecilibyście do czytania. My oczywiście polecamy jak najbardziej Alinę Dąbrowską i Wiktora Krajewskiego. Wiem, jak wygląda piekło, ale teraz zacznę tutaj od pani córki. Tak. Pani mówi, że pani dużo książek czyta, to proszę się pochwalić. Co by pani poleciła słuchaczom?
To jest trudne, bo ja teraz dwie książki równocześnie czytam.
Jedną książkę to czytam o pragniony syn. Pragniony syn, ale tu dotyczy Kępiński się nazywa ten syn. I to dotyczy Jarosława Iwaszkiewicza. To jest jedna książka, którą czytam zawsze równocześnie. A drugą książkę czytam, właśnie całą podróż powrotną czytałam ją, Jak podrywają szejkowie. I muszę powiedzieć, że no jest to ciekawa, bo ja jestem ostatnio bardzo zafascynowana w ogóle tymi krajami arabskimi i w ogóle bardzo mi się ta książka podoba i poznałam też akurat będąc na wywiadzie faktycznym do Nomu Kultury, kiedy był zorganizowany wywiad, poznałam osobiście pana, który to napisał. Pana autora, więc zrobił na mnie bardzo miłe wrażenie i kupiłam książkę i faktycznie...
Tak jak mówił, sama prawda.
Tak, sama prawda i bardzo mi się podoba, jestem wzruszona i myślę o tej książce, bo jest to książka naprawdę napisana świetnie.
Jeśli o mnie chodzi, to ja absolutnie nie mam żadnej lektury. Lektura jest, ja mam kłopoty z oczami i nawet nie chcę mówić jakie kłopoty, bo to są rzadkie to, co ja mam, ale zupełnie nie mogę czytać litery po prostu, albo się jedna jest, jednej nie ma i tak dalej. Jeśli chodzi, ja mam jednak osoby, które przychodzą i mnie, nie wolontariusze, i przychodzą i mi czytają, ale ja czytam sprawy, które ja powinnam przeczytać i to jest właśnie. A teraz właśnie moja córka, ja mam, to ja dostałam na gwiazdkę taką opowieści biblijne. I teraz jak jechałam w jedną stronę i w drugą stronę, to przeczytałam, to przesłuchałam te właśnie opowieści i bardzo...
Tak, audio
jest dla mnie bardzo ważne, ale samo czytanie to jest, ktoś do mnie przychodzi.
Jest to audiobook, Stary i Nowy Testament, płyty CD i jest to zrobione z ogromnym rozmachem. I naprawdę muszę powiedzieć, że ponad 400 aktorów brało udział i naprawdę mama to z zainteresowaniem słuchała. Ja myślałam, że te płyty są naprawdę pojemnościowo nieduże, a tutaj cały czas wzięłam kilka płyt, a właśnie o to chodzi. W jedną stronę i w drugą stronę cały czas ta jedna płyta była w tym odtwarzaczu DVD, więc byłam szokowana, więc polecam też Stary i Nowy Testament w postaci audiobooka.
No ja jeszcze chcę dodać, że teksty niemieckie to czyta przede wszystkim mój mąż. Dlatego ja mogę to sobie wybrać, co interesuje mnie i on to mi czyta i wtedy ja wszystko rozumiem.
No ja tylko dodam, że pan mąż jest z nami, ale jak ja państwu powiedziałam na początku mój pomysł, siądźmy wszyscy i się nagrajmy, to nikt nie chciał, a teraz się kończy tak, że wszyscy pomału się do tego stołu zbliżają. Tak, i idziemy tutaj w tym momencie do Wiktora, który poleci nam ciekawe tytuły.
To znaczy ja teraz akurat jestem w trakcie czytania takiej książki Pestki Anny Ciarkowskiej i też czytam w tym samym czasie Karolinę Sulej, taki reportaż o Coney Island. Wszyscy jesteśmy dziwni, ale mam zamiar w tym miesiącu skończyć taką książkę Inni ludzie Doroty Masłowskiej, ponieważ ją przeczytałem do połowy, a jestem psychofanem Doroty Masłowskiej i mi było szkoda po prostu doczytać tę książkę i mieć świadomość, że już ją przeczytałem. I tak cały czas
dawkujesz.
Tak, przechodzę obok tej książki u mnie w domu i mówię, to jest może moment, kiedy już bym to skończył, ale bardzo mi jest przykro pogodzić się z myślą, że skończę, zamknę okładkę i już będę wiedział, co tam się wydarzy. Ale te dwie pozycje czytam i bardzo mi się podobają. Podoba mi się właśnie ten reportaż o miejscu, które teoretycznie wydaje się być miejscem zabawowym, a drugie opowiada o takich życiowych dramatach, no, tytułowych pestkach, które gdzieś tam w człowieku się pojawiają, w kobiecie się pojawiają. I myślę, że to jest bardzo dobra literatura, zarówno dla kobiet, ponieważ pewnie każda przechodziła przez podobne doświadczenia, no i może dla mężczyzn, żeby zrozumieć kobietę.
No dobrze, no to tym optymistycznym życzeniem Wiktora Krajewskiego zakończmy ten odcinek podcastu. Ja tylko przypomnę, że moim i waszym gościem była pani Alina Dąbrowska oraz pan Wiktor Krajewski. Pojawiła się również córka pani Alina, a tak pani nie chciała na początku, a mówiłam od razu.
To miło. Jagna Dąbrowska Jagiełowicz.
Dziękuję państwu serdecznie, no i gratuluję bardzo dobrej książki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.